Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Populacja tych zwierząt w naszym regionie z roku na rok rośnie. Wilki wywołują strach i niepokój mieszkańców. Czy wilków należy się obawiać? Wilki w naszym kraju są objęte ścisłą ochroną. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt. Drapieżniki te wróciły do naszego regionu po kilkudziesięciu latach nieobecności. Jeszcze w 2010 roku w naszym regionie, w naszym województwie było około 17 osobników wilków. W ciągu kolejnych 10, już 11 lat liczebność zwiększyła się do prawie 350, nawet chyba więcej. Jest z nami Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to jest z wilkami? Widział pan na żywo wilki?
Oczywiście, spotykałem niejednokrotnie. Bardzo fascynujące przeżycie i to każda osoba, która myślę często przebywa w terenie, że tak powiem w lesie, na spacerach, no to ma taką możliwość. Niemniej jednak trzeba bardzo ostrożnie się zachowywać, ponieważ to jest niezwykle puchliwy gatunek.
Właśnie w 2010 roku, kiedy wilki się pojawiły po raz pierwszy, mówiono mi, że wilki unikają spotkania z człowiekiem, że ten zapach odstrasza je, ale teraz mamy coraz częściej informacje, że wilki podchodzą pod miejscowości. Mało tego, były także wypadki, to w 2018 roku, pogryzienia kobiety przez wilka właśnie.
Zgadza się, bodajże w 18 roku i to miało miejsce zarówno na Podkarpaciu, chyba dwie dziewczynki, jak i w naszym województwie, bodajże w powiecie szeredko-drezdeneckim koło Trzebicza. Także została kobieta zaatakowana. No niestety wydaje mi się, że gdzieś te pewne bariery zostają przełamywane i zresztą to nie tylko jeśli chodzi o gatunek wilka, bo widzimy na przykład z dzikami, innymi gatunkami drapieżnymi, jak lisy, szopy, jak kuny domowe leśne zachowują się i poczynają sobie na terenie naszego miasta Zielona Góra. Tak też zaczynamy widywać, spotykać naocznie bądź też działalność wilków na skrajach i wsi, i nawet niewielkich miasteczek, czym meldują i informują właśnie mieszkańcy.
To wynika z rozrastającej się populacji, czy z braku pożywienia w lesie, czy po prostu one przyzwyczajają się do łatwiejszego łupu, szukając...
Panie redaktorze, każdy gatunek drapieżny, wolno żyjący, będzie zdobywał pokarm jak najmniejszym nakładem energii, tak więc gdzieś tam przesuwanie się pod osady ludzkie to na pewno będzie spowodowane gdzieś szukaniem takiego pożywienia. Trudno mi jest powiedzieć, czy dzisiaj możemy mówić o niedostatku karmy czy pokarmu dla dużych drapieżników w naszych lasach, ponieważ no mimo wszystko jeszcze stan populacji sarny chociażby, który w pierwszej kolejności zauważyliśmy, że jest redukowany ilościowo, no i tutaj najprawdopodobniej w dużej mierze przez wilki, no to właśnie jest sarna. Później w kolejności są młode dziki, zwłaszcza pierwsze pokolenie, jak i młode jelenie, czyli cielęta. Tutaj widać ubytki, albo spotykane są po prostu szczątki gdzieś tych saren, no po dokonaniu polowania przez wilki i konsumpcji.
Wilki, jak tylko przybyły do naszego regionu, zajęły się przede wszystkim dziko żyjącymi w lesie psami. Dlaczego akurat taka agresja wobec psów? I teraz też się zdarza, że ludzie wychodzący z psami są po prostu atakowani, nie tyle ludzie, co psy tych ludzi, przez wilki.
A czy jest to niejako konkurencja pewna w ekosystemie, a także tam, gdzie wilki bytowały przede wszystkim, czyli pogórze, góry i tam, gdzie próbowały wedrzeć się do osad ludzkich, gdzie hodowano owce, to wiadomym było, że dozorowały te owce, przebywały w ich bezpośrednim otoczeniu psy, które stróżowały, które pilnowały owiec, a w związku z pojawieniem się wilka od razu alarmowały, no, że tak powiem, na pół wsi, tak? I każdy mógł interweniować, a zwłaszcza gospodarz wiedział, że coś się dzieje niedobrego. No i to jest poniekąd taka konkurencja, która w pierwszym kolejności zostaje gdzieś tam uciszona, niejako jako ten alarmujący, a także poniekąd pewnie jest to odbierane jako konkurencja taka być może i nawet pokarmowa, ponieważ swojego czasu myśmy mieli jako myśliwi ogromne ilości, powiedzmy, nawet przede wszystkim w okresach letnich, czyli tych stricte wakacyjnych, dużą ilość psów zaobserwowaliśmy wyrzucanych, porzucanych, w związku z tym, że ktoś chciał wyjechać na wakacje, a nie miał co zrobić z pupilem. No i te psy gdzieś tam wałęsały się przy przydrożnych parkingach, podchodziły pod zabudowania. Natomiast dzisiaj ja nie mówię, że ten problem być może, a chciałbym, żeby społeczeństwo było na tyle wyrozumiałe, że jak posiada takiego pupila, to jak przychodzi okres wypoczynku, to zabiera go z sobą, bądź organizuje mu możliwość, powiedzmy, pobytu podczas naszej nieobecności, a nie wyrzuca do lasu. Natomiast od kilku lat już tego nie widzimy procederu i myślę, że ma to też związek z obecnością wilków w naszym terenie.
Mieszkańcy próbują się różnie bronić, na przykład wójt Białowieży, bo tam też mają problem z wilkami, prosi o zgodę na odstraszanie tych drapieżników albo odstrzał najbardziej agresywny z nich. Proponuje się też, żeby myśliwi strzelali gumowymi kulami, nie powodując dużej krzywdy tym zwierzętom, a jednocześnie je skutecznie odstraszając. To jest dobry pomysł?
No, myślę, że raczej nie. Ja bym tu absolutnie nie namawiał żadnego myśliwego okręgu zielonogórskiego do strzelania jakimkolwiek pociskiem do gumowym, sztucznym, nie wiem jakim, hukowym, do gatunku, który jest prawnie chroniony z prostego względu. Nie wiemy, jaka powinna być odległość, nie wiemy, jakie warunki techniczne i tak dalej. I broni, nasza broń jest do określonego celu przysposobiona jako myśliwych. Natomiast to jest gatunek, który dzisiaj jest objęty prawnie ochroną. Rozumiem obawy wszystkich, niemniej jednak być może to już jest gdzieś, jeśli takie sygnały napływają, być może jest to już asumpt do szerszej rozmowy, rzetelnej inwentaryzacji, no i spojrzenia w przyszłość, że tak powiem, bo to, że dzisiaj wilków jest, przybywa nam, no to są proste zasady natury. Kolejne rodziny rozmnażają się, od tych rodzin po pewnym czasie odłączają się młode osobniki, zakładają własne rodziny, tak więc tych wilków przebywa, areały osobnicze ich rodzin, że tak powiem, ulegają zagęszczeniu, być może nawet zmniejszeniu, ale tutaj już też należałoby też rozmawiać, myślę, w poszerzonym gronie na ten temat o specjalistów, którzy zajmują się czynną ochroną wilka, tych, którzy mają na co dzień styczność z tym gatunkiem, leśników, myśliwych, etc. Jeszcze do tego pytania, odnosząc się, panie redaktorze, właśnie bardzo często myśliwi stają się ofiarą pewnych tematów związanych z wilkiem, jak chociażby końcówką zeszłego roku pojawiła się informacja o zastrzeleniu w Polsce wilka. Bardzo szybko zostały przez różne media pochwycone, no i zakładano, że zastrzelił go myśliwy, być może nawet kusując. To się później okazało po szczegółowych analizach, ekspertyzach. Okazało się, że ten wilk nie zginął od żadnej kuli broni palnej, a tym bardziej od myśliwego. Natomiast już tego sprostowania tak szeroko nie było emitowanego. No i często dostajemy gdzieś takim rykoszetem. Dlatego nie chcemy prowokować żadnej sytuacji, która miałaby potem negatywny wpływ na wizerunek Polskiego Związku Łowieckiego i każdego myśliwego, każdego z osobna z nas.
Dziękuję panu bardzo. Jak na razie współistniejemy z wilkami. No, nie obywa się bez żadnych drobnych incydentów, to znaczy zagryzienia przede wszystkim jakiegoś domowego bydła czy owiec, jak pan powiedział. Takie sytuacje mają miejsce, no ale nie wiadomo będzie, jak ta populacja się będzie rozrastała. Być może to jest tak, że też będą jakieś ograniczenia i będą się wilki przenosiły na przykład za Nysę i Odrę na drugą stronę do Niemiec.
To znaczy, jeśli chodzi tutaj o współpracę z Niemcami, to my jesteśmy w kontakcie i Niemcy mają podobną sytuację z wilkiem, jak tutaj po naszej stronie, w naszym kraju. Mamy pewne informacje, natomiast myślę, że to już jest czas do tego, aby spojrzeć w przyszłość, ponieważ no, rozrost populacji w jakiś sposób niekontrolowany może mieć na pewno wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo ludzi. Takie jest moje zdanie w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Państwo też,
pozdrawiam serdecznie.
Państwo też, jeżeli mieli, ktokolwiek z Państwa miał jakiś kontakt wizualny oczywiście z wilkiem, to prosimy też o telefon 68 324 2255.
No ja właśnie w piątek widziałam taką małą watahę wilków. To jest między Drzewicą a Budachowem. Nie? Takie wilczki młode. I chyba matka taka już podpala na taki brąz. Zatrzymałam samochód, więc matka przebiegła wcześniej, dlatego się zatrzymałam, bo tak mi coś tknęło, że to chyba wilki. I ten jeden z tych młodych przeszedł dosłownie przed maską mi, a drugi pozostał na drugiej stronie. Te małe były bardzo ładne właśnie. Ja w pierwszej chwili zwątpiłam, czy to wilczki są, bo czarne, dla mnie to takie było zaskoczenie, że czarne wilczki.
A teraz może trochę o zwyczajach wilków, powie leśnik Marek Maciantowicz.
Wilki właściwie tutaj na tym terenie były zawsze, od czasów historycznych, i może nie były tak liczne jak w Polsce Wschodniej, gdzie znajdują się mateczniki tego gatunku, gdzie jest stały dopływ wilków ze wschodu, z Syberii, gdzie są duże przestrzenie. Natomiast historycznie zawsze tutaj na terenie dzisiejszej Polski Zachodniej były. Nawet są przekazy historyczne, że były specjalne dekrety cesarskie nakazujące redukcję ilości liczebności tych wilków. Natomiast taki skok, spadek liczebności nastąpił w połowie XIX wieku, kiedy właściwie jest obelisk. W 1852 roku strzelono ostatniego wilka, a w Borach Dolnośląskich w 1873. I potem nastąpił taki 150-letni pusty okres, kiedy wilki docierały sporadycznie tymi swoimi historycznymi korytarzami migracyjnymi. I dopiero od właściwie 98 roku, kiedy pojawiły się w okolicach Weißwasser, z Polski dotarły na teren Niemiec, zaczęły się tam, znalazły dobre warunki i najpierw pojawiły się właśnie tam po stronie niemieckiej, a od 2004 roku zaczęła się formować watacha tutaj w okolicach Puszczy Rzepińskiej, na terenie nadleśnictw Krosno, Torzym, Bytnica, Cybinka, i dzisiaj ta watacha ma się bardzo dobrze. Natomiast wilki z Niemiec zaczęły z powrotem rekolonizować, jak to się mówi, teren Borów Dolnośląskich.
Wracają
z powrotem na teren Polski. No i dzisiaj właściwie na terenie województwa lubuskiego mamy dwa takie mocne centra występowania wilka, mianowicie Puszcza Rzepińska i właśnie Bory Dolnośląskie.
Ja słyszałem, że w okolicach Krosna Odrzańskiego także bywają.
No właśnie Puszcza Rzepińska, czyli na północ od Krosna, tak? Odrzańskiego, ale generalnie w związku z tym, że te watachy są już dosyć liczne, następuje coś takiego, co przyrodnicy, naukowcy nazywają dyspersją, czyli rozprzestrzenianiem się młodych osobników, czyli młode osobniki wilków podejmują wędrówki, szukając własnej przestrzeni dla siebie, i właśnie obserwujemy pojedyncze wilki migrujące, i one są spotykane w różnych częściach województwa. W gazecie najczęściej Państwo macie możliwość przeczytania, bo zawsze jest to traktowane jako taki news, że wilki pojawiają się gdzieś w okolicach Międzyrzecza, w Puszczy Noteckiej, gdzieś w okolicach na przykład Gubina, oczywiście na terenie całej Puszczy Rzepińskiej. Wilki są monitorowane tutaj oczywiście przez leśników, ale współpracujemy również z panią dr Sabiną Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk, która ma siedzibę w Beskidzie Żywieckim, ale tutaj dosyć często do nas przyjeżdża, prowadzi badania, realizowane są prace magisterskie, doktorskie na temat diety wilków, pasożytów, ich występowania, migracji. Także prowadzone są badania DNA, badania telemetryczne, czyli zakładane są obroże. Tutaj Niemcy przeprowadzili taki eksperyment ciekawy, o którym może będzie mowa.
Tak, jak to, na czym to polegało?
Polegało to na założeniu dwóm osobnikom obroży telemetrycznych, czyli z GPS-em i z systemem GSM, czyli wysyłały po prostu SMS-y ze swoją lokalizacją. I dzięki temu udało się prześledzić trasę młodego wilka Alana. który w 2009 roku ruszył właśnie z okolicy Bad Muskał i w ciągu 3 miesięcy dotarł na Białoruś, pokonując 1200 kilometrów, co było dużym zaskoczeniem nawet dla naukowców, że taki młody wilk po prostu podjął tak długą wędrówkę i że udało mu się przejść całą Polskę, gdzie jest bardzo dużo barier w postaci dróg, autostrad budujących się, dróg szybkiego ruchu, aglomeracji miejskich. I jednak udało mu się, co świadczy o tym, że te korytarze migracyjne jeszcze funkcjonują. To są bardzo stare, historyczne korytarze, którymi wilki zawsze docierały tutaj na teren Polski Zachodniej.
Ale powiedział pan, że 2 wilki miały te obroże, a drugi też poszedł z nim?
Drugi wilk niestety został, nazywał się Karl. I ten właśnie młody Karl po około 150 kilometrach poszedł w drugą stronę, w kierunku zachodnim. No i prawdopodobnie oparł się o sieć autostrad, które tam
przejścia.
Są. Nie miał przejścia. Oczywiście są to wygrodzone autostrady. I po 150 kilometrach powrócił z powrotem i w tej chwili żyje ze swoją watahą tam w okolicach Bad Muskał, Łęknicy, Weißwasser.
Stopniowo staramy się poznać zwyczaje wilków. Państwo też mieli możliwość spotykania się z nimi. Jest z nami pan słuchacz nasz, który widział wilki. Halo?
Halo.
Dzień dobry.
Witam, pozdrawiam.
Miał pan do czynienia z wilkami?
No na szczęście jeszcze nie, tylko z innych okolicznościach, nie naturze. Ale panie redaktorze i szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę, 2 uwagi. Wszyscy się dziwimy, dlaczego wilki, dziki, sarny, łosie i tak dalej, dzikie zwierzęta coraz bardziej wchodzą do miasta. Sami ludzie są sobie winni. Sami sobie, zgotowali sobie ludzie ten los. Bo po pierwsze, gdzie te biedne zwierzaczki mają się podziać? Ludzie zabierają coraz bardziej ich dom, ich obszary leśne. Więc gdzie te zwierzaki mają się podziać? Coraz bardziej, proszę pana, lasy znikają. Duże obszary lasów puszczy naszej znikają. Coraz mniej jest lasów.
No w naszym regionie to raczej nie jest to problem.
Tak, proszę pana. Nie, panie redaktorze, taki wilk codziennie musi, proszę pana, kilkanaście kilometrów przejść, poszukiwanie żywności i tak dalej. Gdzie ma znaleźć żywność, jak obszary są zmniejszane? Jego rdzenne obszary leśne są zmniejszane. Po drugie, ludzie, proszę pana, wyrzucają śmieci, różne świństwa, jedzenie, także w lasach. Więc taki zwierz, po co ma się trudzić, szuka pożywienia, jeżeli on ma na tacy podane żywność. Obojętnie przeterminowany, co szkodzi zdrowiu tym zwierzom i tak dalej. I sami ludzie są sobie winni, więc niech nie dziwią się.
Rozumiem. Dziękuję panu bardzo za te...
Na przykład pies, duży pies, typu, proszę pana, owczarek niemiecki, Rottweiler, Doberman i tak dalej. On dziennie musi przebiec kilkanaście kilometrów. Dziennie. Oczywiście nie ze swoim właścicielem, panem, panią tego, tylko na terenach, proszę pana, odpowiednich. Taki piesek, na przykład pies mojej świętej pamięci cioci, ona z nim wychodziła codziennie na boisko, nieczynne już, i on tam sobie chatał, biegał z innymi pieskami. Ale taki pies musi gdzieś swoją energię wyładować.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozszarpane cielęta, zagryzione owce, zmasakrowane stada danieli to pokłosie działań wilczych watach na północy, zwłaszcza na północy naszego regionu, na północy województwa lubuskiego. Drezdenko jest położone właściwie na granicy 2 puszcz, Noteckiej i Drawskiej. Jest z nami Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy rzeczywiście wilki są dużym problemem, wilcze watachy dla mieszkańców okolicznych miejscowości?
No jak się okazuje, w ostatnim czasie tak, chociaż zdając sobie sprawę, że mieszkamy w gminie, której lesistość blisko 70%, czyli ta natura, przyroda jest bardzo blisko nas i wszyscy ją przede wszystkim szanujemy, to jednak faktycznie wilki w ostatnim czasie no jednak wywołują poczucie zagrożenia wśród mieszkańców.
To zagrożenie na czym polega? Czy były takie przypadki, że ewentualnie wilki wtargnęły do zagrody, zabijały zwierzęta domowe, czy pojawiały się w tych miejscowościach w dzień, kiedy ludzie byli gdzieś na zewnątrz?
Kilka miesięcy temu mieliśmy taką najgorszą dotychczas sytuację, kiedy jedna z mieszkanek została zaatakowana przez wilka i została pokąsana, pogryziona. I wówczas uzyskaliśmy zgodę na odstrzał tego wilka. Teraz wilk pojawił się w jednej z miejscowości, w Trzebiczu Nowym, paradując tak naprawdę przez środek miejscowości, trzymając w pysku głowę psa. Oczywiście nie wiemy, czy po prostu znalazł padlinę, tak, gdzieś na przykład przy drodze tego, czy zaatakował potrąconego na przykład psa. Nie mieliśmy zgłoszenia, że wilk wtargnął na posesję i rozszarpał właśnie pieska. Niemniej mieszkańcy bardzo się wystraszyli, że ten wilk nie boi się, tylko faktycznie niedaleko zabudowań paraduje z tą głową psa.
Jak na razie słyszymy o pojedynczych osobnikach, że może to są właśnie odrzucone przez watahy wilki albo poszukujące własnej drogi, bo na razie nie słyszymy o tym, żeby cała watacha wilków pojawiała się w pobliżu miejscowości. Raczej są to pojedyncze osobniki. Ale bywały także również ataki na zagrody Danieli, prawda? Na tego typu działania są.
Dokładnie, wie pan co, rozmawialiśmy dużo o wilkach z przedstawicielami nadleśnic, tak, a także z kołami łowieckimi. I tu, no, jak pokazują badania, naprawdę tych wilków w naszych lasach, na terenie w ogóle powiatu strzelecko-drezdenckiego jest naprawdę dużo. Oczywiście nasze lasy też są, że tak powiem, zasobne w tą zwierzynę, czyli ten wilk ma się gdzie pożywić. No niemniej, jeżeli gdzieś są te przekroczone te bariery i wilk jest widziany właśnie przy domostwach czy przy gospodarstwach, to strach jest i ja to w zupełności rozumiem. Oczywiście pozostaje nam jakby edukowanie też mieszkańców o tym, że ten wilk jest w swoim środowisku i że my też musimy zadbać chociażby o nasze zagrody, o to, żeby były odpowiednio zabezpieczone poprzez ogrodzenia czy pastuchy, że musimy umieć się zachować w lesie, na przykład nie pozostawiając tak w pobliżu gospodarstw jedzenia i inne tego typu zachowania. Niemniej faktycznie, no mimo to, ten wilk jest coraz bliżej i budzi to strach.
Powiedziała pani, że spotkała się z myśliwymi, spotkała się z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jakie są konkluzje tych rozmów, tych spotkań? Czy po prostu musimy uważać? Czy trzeba na przykład, nie wiem, elektryczne ogrodzenia robić, pastuchy tak zwane elektryczne wokół zagród?
Tak, oczywiście tutaj musimy starać się pogodzić dwa ważne elementy, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo też tych zwierząt gospodarskich, a z drugiej strony musimy wszystko robić z rozmysłem i z takim poszanowaniem natury, przyrody. I tutaj właśnie zawsze w tych rozmowach staramy się znaleźć ten złoty środek. Oczywiście no, jest to niezmiernie trudne. W przypadku tego ostatniego zdarzenia, tego wilka, uzyskaliśmy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodę na wypłoszenie tego wilka, na przepędzenie przy użyciu broni gładkolufowej na gumowe naboje lub broni hukowej. Niemniej od kilku dni właśnie koło łowieckie, które prowadzi gospodarkę swoją łowiecką na tamtym terenie, koło Daszbór, próbuje zlokalizować tego wilka, no póki to bezskutecznie, także nie wiemy, czy on po prostu się przemieścił i nie ma go już na tym terenie, bo faktycznie nie jest widziany ani przez mieszkańców, ani przez tutaj myśliwych, którzy próbują go zlokalizować.
Jak słyszeliśmy przed chwilą, wilki potrafią się przemieszczać ponad 100 km dziennie, także być może już zmienił swój rewir, chociaż jak przyzwyczajony jest do tego, że tam gdzieś ma karmę, to będzie wracał. Wokół, w puszczu puszczy, właściwie jednej i drugiej, mamy szereg ścieżek rowerowych, to te wyprawy będą pani zdaniem bezpieczne, bez obawy możemy wkraczać do lasu, bez żadnej broni, nie jesteśmy myśliwymi, tylko mamy przy sobie rower, jak będzie pogoda.
Tak, wie pan co, sama nie wiem, jak miałabym tutaj doradzić mieszkańcom, tak, bo z jednej strony musimy czuć respekt, tak, z drugiej strony myślę, że nie możemy też popadać w żadną panikę. Tak, to są jednak ciągle incydentalne przypadki, więc myślę, że nie powinniśmy tutaj rezygnować, tak, z wypraw do lasu, ale oczywiście z rozmysłem, tak. Nie wyobrażam sobie tak sytuacji, w której moglibyśmy w jakikolwiek sposób prowokować złe zachowania, nie wiem, próbując chociażby zabrać sobie szczeniaczka pięknego, którego spotkamy w lesie. Może to już są takie skrajne przypadki, ale faktycznie gdzieś uważam, że powinniśmy w dalszym ciągu korzystać, czuć się bezpiecznie, bo jeżeli tak jakiekolwiek sygnały mamy, to od razu na nie reagujemy, tak? Ja też proszę bardzo mieszkańców, żeby oni byli wyczuleni, żeby faktycznie natychmiast zgłaszać wszelkie sytuacje, które tylko mogą wskazywać na to, że jakieś zagrożenie istnieje.
Widziała pani też na żywo wilka, czy nie? Nie miała.
Tak, widziałam na żywo wilka, mieszkam w Grotowie, to jest taka wieś położona naprawdę w lasach i wilk przebiegł mi pewnego dnia drogę. Jechałam kawałeczek za naszą miejscowością, także miałam możliwość zobaczenia wilka. No praktycznie, mogę powiedzieć, kilometr od mojego domu.
Kto z państwa jeszcze widział wilka, to też prosimy o telefon, o kontakt 68 324 2255. Dziękuję pani bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka. Dziękuję pani bardzo. Za chwilę połączymy się z Tomaszem Kozłowskim z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie, dlatego że ta właśnie dyrekcja przyjmuje wszelkiego rodzaju skargi w sprawie szkód, które wywołują te dzikie zwierzęta, drapieżniki, tak można powiedzieć. Telefony jeszcze przypomnę, w tej chwili czynny jest 801-327-462, a jest z nami już pan Tomasz Kozłowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sporo mają państwo informacji o wilkach i o szkodach przez nich wyrządzanych?
Proszę powtórzyć pytanie.
Czy mają państwo dużo informacji o wilkach i o szkodach przez nie wyrządzanych?
Tak, w ostatnim roku, czyli w 2020, było stosunkowo najwięcej i to były szkody dosyć wartościowe. Także to był rok, można powiedzieć, z największą ilością zgłoszeń wilkowych. Odbieramy różnego rodzaju zgłoszenia. To są informacje o znalezionych martwych osobnikach wilków. Są też prośby o pomoc w instruktażu, jak zabezpieczać stada zwierząt gospodarskich. Ogólne informacje, jak też zgłoszenia najczęściej zasadne dotyczące szkód wyrządzanych w stadach zwierząt gospodarskich, jak również zdarzają się takie, które są niezasadne.
A jeżeli chodzi o te zasadne, to najczęściej do czego dochodzi, jeżeli chodzi o ataki wilków na gospodarstwa, na inwentarz gospodarstwa domowego?
Tak, generalnie dotyczy to szkód w zwierzętach najogólniej można powiedzieć produkcyjnych, to znaczy najczęstszymi powtarzającymi się atakami to były ataki na owce i na daniele. Zdarzały się również szkody wyrządzone w pogłowie jeleni czy też bydła domowego. To są najczęstsze przypadki. Oczywiście w przypadku owiec często jest tak, że hodowcy hodują również i kozy i takie zgłoszenia również odnotowywaliśmy.
Jaki jest zwyczaj wilków? Czy one po prostu całe stado wybijają, czy wybierają sobie tylko jednego osobnika po to, żeby się najeść po prostu? Czy raczej uczą się w zamkniętej zagrodzie, łatwość polowania jest wtedy dużo większa? Nie?
Jest różnie. To znaczy na pewno nie jest tak, że obserwujemy atak w celu wyduszenia czy zagryzienia całego stada. Tego nie potwierdzę. Takich przypadków ja nie spotkałem. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że jest zaatakowane stado, gdzie ginie dosyć znacząca ilość zwierząt gospodarskich. Zwykle jest to kilka sztuk. Zdarzało się w ekstremalnych warunkach kilkanaście sztuk dużych zwierząt. Natomiast czy rzeczywiście jest tak, że wilki uczą się polować na stadach udomowionych zwierząt? Niezupełnie tak to jest. Bodajże w dwóch przypadkach, które w tej chwili próbuję sobie przypomnieć, mieliśmy do czynienia z podejrzeniem przyuczania młodych wilków do zapolowania, natomiast to nie były przypadki ataku, w wyniku którego tylko stwierdzaliśmy samozagryzienie czy uduszenie i pozostawienie ofiar na miejscu. Zwykle to były polowania związane z żerowaniem.
I co, wyciągają te martwe zwierzęta, wilki, ze sobą do lasu, czy na miejscu konsumują?
W przypadku, kiedy są zwierzęta wyciągane z zagród, takich przypadków jest stosunkowo niewiele, aczkolwiek też się zdarzają. Zwykle poszukujemy ofiar poza zagrodą, tak żeby potwierdzić oczywiście atak i jakie były obrażenia. Ale to są rzadkie przypadki, gdzie brakuje i poszukujemy. Najczęściej są te ofiary pozostawione w zagrodzie. Musimy pamiętać, że stada są chronione zwykle przez gospodarzy. Coraz mniej jest takich przypadków, gdzie gospodarze sobie nie zdają sprawy, że muszą ochronić zwierzęta przed atakiem z zewnątrz, ale zwykle, jeśli mamy do czynienia z takim utrzymywaniem, gdzie na pastwisku zwierzęta są całodobowo, czy też w okresie pastwiskowym, wówczas proszę zwrócić uwagę, że drapieżnik miałby do pokonania ogrodzenie w jedną stronę sam, co mu łatwo przychodzi, albo górą, albo się podkopie, ale z powrotem musiałby wyciągnąć ofiarę, co już takie łatwe nie jest, więc zwykle ofiary pozostają w zagrodzie.
Wspomniał pan, że radzą państwo rolnikom, hodowcom, w jaki sposób się bronić przed tym faktem ataku wilków. W jaki sposób ewentualnie rolnicy mogą się przed takim atakiem bronić?
Przede wszystkim w przypadku gospodarzy na terenie naszego województwa staramy się uświadomić, że mamy do czynienia z sytuacją nową. Ta nowość polega na tym, że do tej pory wszystkie zwierzęta gospodarskie utrzymywaliśmy w lepiej lub gorzej chronionych zagrodach, na pastwiskach, gdzie wystarczyło ogrodzić niezbyt szczelnym ogrodzeniem, zwykle z żerdzi albo drutem rozpiętym na palikach, po to, żeby się stado nie rozbiegło. Tą nowością jest dotarcie do świadomości, że musimy chronić stada przed atakiem z zewnątrz. A więc nie tyle już chodzi o rozbiegnięcie się zwierząt, co o to, żeby drapieżnik z zewnątrz nie mógł się dostać do stada. I to jest pierwsza rzecz, która musi w świadomości hodowców być utrwalona. To musi być pierwsze i zasadnicze podejście. Oczywiście niektórzy hodowcy mają taką świadomość, budują ogrodzenia i wówczas te instruktaże, których udzielaliśmy w tym roku, zwykle dotyczyły cennych zwierząt albo pod względem hodowlanym, albo po prostu jako zwierzęta cenne same w sobie ze względu na unikatową rasę. Wówczas ten instruktaż polega na tym, jak powinno być wykonane ogrodzenie, czy są inne możliwości zbudowania ogrodzenia bezpiecznego, inne, to znaczy czy ma być większe, czy powinno być wkopane, czy też nie, czy może są oprócz ogrodzenia tradycyjne jakieś inne. Wówczas radzimy zwykle, że takie ogrodzenia powinny być wspomagane ogrodzeniem elektrycznym lub też, czy też dodatkowo jeszcze, jeśli mam do czynienia z cennymi zwierzętami, warto rozważyć zakup czy też utrzymywanie psa stróżującego, psa pasterskiego, który jest odpowiednio ułożony do pilnowania.
Ale pies też jest ponoć ofiarą wilków i to bardzo skutecznie rozprawiają się z psami wilki. A wspomniał pan też o tym, że zgłoszenia dotyczyły padłych wilków. Z czego to wynika? Ktoś w walce one padły z jakimś innym zwierzęciem, czy po prostu zostały przez kłusownika postrzelone?
Nie, generalnie zgłoszenia dotyczą takich osobników wilka, które padły w wyniku kolizji drogowych. To są najczęstsze przypadki. Te rzeczy są rejestrowane u nas, czy to służby drogowe, czy też straż leśna, strażnicy miejscy i miejsko-gminni zgłaszają wszystkie takie przypadki znalezienia tych zwierząt do nas. Bardzo rzadko zdarza się, że jest znaleziony drapieżnik albo we wnykach, albo na skutek innych obrażeń. Także to są sporadyczne przypadki. Generalnie są to przypadki na skutek zdarzeń z pojazdami.
Czy jelenie mają możliwość obrony przed wilkami? Jeżeli jest stado jeleni, to dadzą radę sobie obronić się przed wilkami właśnie? Czy nie bardzo jest to możliwe?
Proszę pamiętać, że jeleń jest głównym składnikiem diety wilka, więc jeśli mówimy o tym, że jeleń miałby się obronić przed wilkiem, mamy wyobrażenie poroża często okazałego, to działa to troszeczkę inaczej. Przyroda się reguluje generalnie, a więc wilk, drapieżnik, nie tylko wilk, działa jako selekcjoner. W związku z tym wybiera zwykle albo osobniki młode, albo osobniki z jakiegoś powodu gorsze fizycznie, albo ze względu na chorobę, ewentualnie jakieś uszkodzenia fizyczne. I to są ofiary, które trafiają w pierwszym rzędzie do diety wilka. Natomiast z pewnością, tak samo jak przy dorosłym bydle, czy przy koniach, tak samo przy w pełni zdrowych, dorosłych osobnikach jeleni, wilk nie będzie chciał zaatakować takiego zdrowego zwierzęcia. Zdarzają się przypadki, gdzie są samotne, są poszukujące, gdzie nie przebywają razem w stadzie, wówczas jest to oczywiście też potencjalna ofiara wilka. Także to nie jest tak, że wilk widzi stado jeleni i rusza i będzie zagryzał. Oczywiście musimy ciągle pamiętać o tym, co jest głównym pokarmem wilka. To są kopytne, zwierzyna płowa, w pierwszej kolejności jeleń, w drugiej kolejności sarna, jest łatwym łupem, także to jest podstawowe wyżywienie wilka i też o tym musimy pamiętać, tak to przyroda reguluje.
A jak wilk dostanie się do zagrody, to wystarczy, że podejdziemy i krzykniemy i on spłoszy się, czy raczej musimy użyć jakiegoś kija albo jakichś innych środków, żeby go wypłoszyć?
Dotknął pan bardzo ważnego tematu, gdzie w momencie takim, gdzie wilk jest w zagrodzie, to nie zawsze mamy czysty przypadek, że przyszedł wilk się najeść. Dlatego, że on przyszedł z jakiegoś powodu. Albo będzie to rzeczywiście przypadek, że na trasie się znalazła osada samotna, bo takie są w naszym województwie, wcale nierzadko spotykamy takie osady i wówczas wilk może zajść do takiej zagrody. No i wtedy powinniśmy starać się go wypłoszyć rzeczywiście, nie próbować go w jakikolwiek sposób zanęcić czy oswoić. Absolutnie nie. Powinniśmy go odstraszyć i zastanowić się, w jaki sposób zabezpieczyć zagrodę. A może zagroda była otwarta, a może nie jest ogrodzona posesja. W tej chwili ludzie mają coraz większą świadomość i jednak grodzą swoje domostwa. W takich przypadkach, a takie zgłoszenia rzeczywiście się zdarzały, kiedy wilk wejdzie do zagrody, wówczas musimy mieć się na baczności w każdym jednym przypadku, dlatego że wilk będzie ponawiał wizyty. To nie jest tak, że zaszedł sobie, udało się nam, bo wyszedł, niczego nie znalazł, albo przepłoszyliśmy go, bo gdzieś się tam drzwi otworzyły i on sobie uciekł.
A to musimy tylko zwiad zawsze... był, tak? A to tylko zwiad wilka był.
Może ktoś przez okno zobaczył, może wyszedł, żeby przepłoszyć. Tak? Takie, że...
Panie Tomaszu, jeszcze damy słuchaczowi szansę, bo też dzwoni. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Spotkał pan wilka?
O, nieraz.
A gdzie pan mieszka w takim razie?
W gminie Bytnice.
A, Bytnicy, w okolicach Bytnicy.
Tak.
I jakiego rodzaju to były spotkania?
Często widzę jednego wilka, takiego basiora, to w Gryżynie. Co kilka dni. A tylko chciałem powiedzieć o tym, że mi się wydaje, że się zmniejszyło po głowie jeleni. No, bo ja kiedyś jechałem przez las, to widziałem tu chmarę, tam chmarę, a teraz tak, a jak się zobaczy, to bardzo uciekają.
Tak, stało się bardziej płochliwe w związku z całkiem ilością wilków, to tak. Dziękuję panu bardzo za te spostrzeżenia. Dziękuję. Ale nie czuł się pan zagrożony, tak?
Nie, no kiedyś jechałem, to wilk stał, ale spokojnie odeszłem i nic nie stało.
Panie Tomaszu, dziękuję panu bardzo. Panie Tomaszu, ile jest, czy już znacie liczbę wilków w naszym regionie? Jest to wiadome, czy takie szacunkowe tylko i wyłącznie dane są?
Są to dane szacunkowe i zawsze będą to dane szacunkowe, ponieważ musimy pamiętać, że oprócz tego, tej grupy zwierząt, które dałyby się policzyć, są osobniki migrujące. Są osobniki, które bytują na granicy województwa. Tutaj mamy także rejon w pobliżu naszego województwa, rejon Niemiec, w którym wilki bytują, to jest na południu naszego województwa.
One przepływają Odrę, tak, Inysę?
To są Bory Dolnośląskie, obszary Saksonii, gdzie przylega teren wilczy do naszego, no i u nas rzeczywiście w okolicach tamtych na terenie naszego województwa. Mamy zresztą poligon też niedaleko Świętoszowie. To są rejony, gdzie spotykamy często dużo wilków. Stąd też, ponieważ to są migrujące osobniki, ta populacja jest trudna do policzenia czy do ustalenia w konkretnym czasie. Na dzisiaj szacujemy ilość około 300-330 osobników łącznie z tymi migrującymi.
Jak spotkamy wilka jadąc rowerem, albo on nie zauważy wcześniej, czy nie wywącha nas, to co mamy zrobić? Odwrócić się i uciekać, czy stać i krzyczeć?
Mhm. Przykład, który pan podał słuchacza, było to odpowiedzialne zachowanie. Wilk przede wszystkim, jeśli rozmawiamy o osobniku niechorym, nie takim, który nie był przez człowieka w żaden sposób zachęcany do obcowania z człowiekiem, czyli nie był zanęcany pokarmem żadnym, wówczas z pewnością to zaciekawienie, tak jak każdego zwierzęcia dzikiego, będzie w taki sposób się objawiać, że się zatrzyma, poprzygląda się, oceni szansę i sobie pójdzie. Natomiast jak człowiek się powinien zachować? Powinien być ostrożny, powinien się zatrzymać. Jeśli będzie to odległość powiedzmy 150 metrów mniej więcej, i taka wymiana spojrzeń się odbędzie, tak, która się zakończy tym, że wilk zniknie, dalej sobie pójdzie, poprzygląda się i sobie pójdzie, jest wszystko w porządku. Natomiast jest sytuacja, może się zrobić sytuacja dwuznaczna, czyli zakładamy z góry w takim przypadku, że niebezpieczna, potencjalnie niebezpieczna, że wilk się zbliża do człowieka, wówczas natychmiast jest to dla nas sygnał, że prawdopodobnie ta ciekawość może być spowodowana tym, że został w jakiś sposób socjalizowany z człowiekiem. To znaczy miał kontakt przypadkowy, ewentualnie, tak jak powiedziałem, poprzez pokarm, poprzez wyrzucane resztki pokarmu, gdzie on identyfikuje zapach człowieka i wtedy należałoby podjąć próby odstraszenia. Więc na pewno trzeba powiększyć swoją sylwetkę, tak? Czyli ręce wyciągnąć, spróbować go odstraszyć głosem. Jeśli natomiast to nie przyniesie żadnych rezultatów, wtedy należałoby się rozejrzeć za możliwością obrony, bo w przypadku ucieczki raczej człowiek nie ma szansy, żeby się gdzieś tam schować, chyba że gdzieś niedaleko jest samochód.
Takich spotkań państwu nie życzymy w takim razie z wilkami, jeżeli już to z odległości pewnej albo w samochodzie, bo wtedy jesteśmy rzeczywiście bezpieczni.
Tak.
Dziękuję panu bardzo. Naszym gościem, przypomnę, był Tomasz Kozłowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Dziękuję panu bardzo. Państwo również...
Dziękuję bardzo panu i dziękuję słuchaczom za uwagę.
Państwo również dziękuję. Już za minutę będą na antenie Radia Zachód wiadomości. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia państwu życzę. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.